Zapraszamy Was na odcinek specjalny, w którym udamy się do Izraela.
Cześć, witajcie w kolejnym specjalnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba.
I z tej strony Dominika.
No i dzisiaj mamy znowu wywiad, w którym będziemy rozmawiać o Izraelu, o normalizacji czy też formalizacji stosunków Izraela ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Tak, zgłosiliśmy się po wywiad do Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i będziemy rozmawiać z Michałem Wojnarowiczem, naszym w pewnym sensie myślę, że możemy sobie pozwolić i powiedzieć już znajomym, bo Kuba przeprowadzał już właściwie wywiady z Michałem nieraz.
Tak, jeszcze w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. No a teraz się zdzwoniamy właśnie po to, żeby porozmawiać o ostatnich wydarzeniach. Mamy nadzieję, że ten krótki wywiad bardzo się Wam spodoba. Dawajcie znać później. Naszym gościem dzisiaj jest Michał Wojnarowicz, analityk i specjalista do spraw Izraela i Palestyny w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Cześć.
Dzień dobry.
Rozmawiamy dzisiaj dlatego, że ostatnio doszło do takiego wydarzenia, że Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie zdecydowały się na normalizację czy też formalizację stosunków, więc postanowiliśmy podpytać Ciebie o parę kwestii i czy uważasz, że po tej normalizacji możliwa dalej jest aneksja zachodniego brzegu przez Izrael?
W mojej ocenie aneksja części zachodniego, przede wszystkim osiedli żydowskich i Doliny Jordanu, zgodnie z tym, co było zaprezentowane w planie Trumpa, została odsunięta w czasie, ale wciąż jej prawdopodobieństwo jest wysokie, najwyższe jakby w historii, moim zdaniem. Wynika to trochę z tego, że z tej samej sytuacji, która doprowadziła nas do tego momentu. Układ sił w Izraelu sprzyja przyłączeniu osiedli. Netanyahu trochę jak ten postać z bajek Ezopa, ten chłopiec, który wołał parę razy wilk, aż w końcu nikt mu nie wierzył. No tyle razy już krzyczał aneksja, że jakby świat może kolejne deklaracje puścić mimo uszy, a do jakichś zmian na zachodnim brzegu dojdzie. Dodatkowo kluczowy pozostaje mimo wszystko kontekst Stanów Zjednoczonych i wydaje mi się, że to jest jakby najważniejsza kwestia, która zdecyduje o przyszłości zachodniego brzegu, czyli wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. I mamy tu tak naprawdę proste dwie ścieżki, tak, albo Joe Biden, albo Donald Trump. Według mnie, jeśli doszłoby do zwycięstwa demokratów, wtedy Izrael, a przede wszystkim Netanyahu i jego rząd stoi przed dylematem, tak? Czy jednak kwestię aneksji odpuścić i puścić mimo i ponieść jakby polityczne koszty tego, że nakręcono mocno ten spin, że już tutaj suwerenność nad osiedlami jest w zasięgu ręki Doliną Jordanu, czy jakby konsumować te zyski polityczne i dyplomatyczne z normalizacji z państwami arabskimi, czy mimo wszystko uznać, że bliższa koszula ciału i jak nie teraz, to już nigdy. I korzystając z tego, że jeszcze przez parę miesięcy do inauguracji nowego prezydenta Trump będzie u władzy, jakoś wylobować, czy po prostu dogadać się z administracją odchodzącą na swoisty prezent pożegnalny, tak? Oczywiście stosując to odpowiednie proporcje, można to trochę porównać do tej jednej z ostatnich decyzji prezydentury Obamy, kiedy USA wstrzymały się przy głosowaniu w Radzie Bezpieczeństwa, Rada Bezpieczeństwa potępiła Izrael, osadnictwo na zachodnim brzegu. No to był taki jakby ostatni gest nieufności między administracją Obamy i Netanyahu. Dość już mniej istotny politycznie, bo wiadomo, zmieniała się władza i zmieniły się zupełnie też kolejny amerykańskiej polityki zagranicznej. Więc jeśli Trump przegra i Netanyahu uzna, że kalkulacje polityczne wskazują, że jednak jak nie teraz, to nigdy, to do aneksji może w jakiejś formie dojść. Jeśli Trump by wygrał, a szanse wciąż ma dość zauważalne, to mamy zupełnie inną sytuację, bo mamy jakby izraelski rząd z bezpiecznym sojusznikiem w Waszyngtonie, może jakby te znakomite relacje będą utrzymywane. Mamy państwa arabskie, które dalej kontynuują swoje podejście do administracji Trumpa i mogą właśnie też pogłębiać normalizację. I mam Palestyńczyków, którzy już nie mogą liczyć, że jakoś odwróci się karta, że jednak Amerykanie zmienią swoją politykę. No i jakąś formę dialogu, negocjacji będą musiały podjąć, no bo jeśli staną okoniem, no Amerykanie, znaczy Izraelczycy będą mogli dość łatwo wykazać, że no tu jakby no nie ma partnera do rozmów i osiedla jakby i to jakby uznanie tak naprawdę za status quo, który tam jest teraz tej ilości osadników i osad osiedli zostanie jakby no formalnie już przyłączony do Izraela.
Czyli tak w skrócie, raczej nie możemy się spodziewać żadnych kroków związanych z aneksją przed listopadem.
Tak, ponieważ to by wykrzaczało, mówiąc eufemistycznie, obecny proces normalizacji, który jest no, bardzo na rękę wszystkim zaangażowanym stronom. Trump może wykazać się sukcesem polityki bliskowschodniej, że doprowadził do, że zrobił dobry deal pokojowy. Netanyahu może wykazać się poważnym sukcesem dyplomatycznym, bo jednak przy wszystkich jakby niuansach to porozumienie, no to jest znaczący sukces jego premierostwa, jakby ukoronowanie tych działań na rzecz normalizacji relacji. Więc teraz jakby doszłoby do jakichś właśnie przejęć, działań, czy jakiekolwiek tak naprawdę wzmożenie, eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego, no stawia w trudnej sytuacji Zjednoczone Emiraty Arabskie, które no tą decyzję podjęły pod sztandarem, że on pozwala to wstrzymać aneksję właśnie, że zachowana jest szansa na rozwiązanie dwupaństwowe. Że i to już tak trochę na marginesie, też Palestyńczycy mają chwilę oddechu, nie muszą jakoś politycznie wykazywać się teraz jakimiś inicjatywami dyplomatycznymi czy czymś. No po prostu wszyscy mają czas do listopada, do wyborów w Stanach, żeby mieć już jasność w sytuacji. Więc zakładam, że przez najbliższe dwa miesiące tak jak powiedział Trump, temat aneksji jest off the table, mimo tego, że Netanyahu twierdzi inaczej. Sytuacja może się zmienić po wyborach.
No właśnie, bo właściwie to jest ciekawy moment. Wiele można było przeczytać analiz dotyczących tej kwestii aneksji. Co tak naprawdę Netanyahu by chciał, czy też co dla Izraela byłoby większym sukcesem, czy lepszą drogą. Z jednej strony możemy popatrzeć w sposób taki przez pryzmat samego Bibiego Netanyahu i tego, że ta aneksja mogłaby być taką wręcz wisienką na torcie jeszcze jego rządów, że doprowadził, domknął i to jest jego osiągnięcie. Z drugiej strony mnie się osobiście nasuwa pytanie, czy dla Izraela korzystniejsze nie byłoby tak naprawdę postępowanie dalej tak jak postępuje, bez oficjalnej aneksji, ale jednak no umówmy się, te tereny są pod kontrolą Izraela w dużej mierze i oni tam rozgrywają karty, nawet jeżeli oficjalnie nikt tego głośno nie powie.
Też skłaniamy się ku tej drugiej opcji. Tak, dużo jest w tym jakby dyskursie analitycznym, medialnym, bardziej chyba nawet medialnym, tych argumentów o tym jakby dziedzictwie Netanyahu, o tym właśnie, co chciałby ukoronować swoją no, karierę polityczną jako lider, no jeden z mówiąc po prostu, jeden z najważniejszych liderów politycznych w historii tego państwa.
No tak, on najmłodszy już nie jest, więc on już musi myśleć powoli o swoim dziedzictwie.
Wiesz, ma 70 lat, w izraelskich kategoriach to mimo wszystko no, bywali, no, ogólnie średnia długość wieku jest bardzo wysoka w Izraelu. Politycy są tam bardzo aktywni do późnych lat. Szymon Peres był tego dobrym przykładem, więc ja myślę, że spokojnie nawet w wariancie, kiedy Netanyahu trafia powiedzmy do więzienia po paru latach procesu i wychodzi z tego więzienia po paru latach, to wciąż miałby sporo politycznie do ugrania i byłby jeszcze w formie, moim zdaniem. Ale wracając do punktu wyjścia, to na pewno te czynniki personalne są bardzo istotne. I tak, zgodzę się, że dla Izraela, obcy Izraela, bo obiektywnie najlepszym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie konfliktu, ale to wiadomo nie jest rzecz jakkolwiek prosta ani obecnie prawdopodobna. Jest faktycznie ta opcja mieć ciastko i zjeść ciastko i mieć wizję kolejnych ciastek, czyli tej pogłębionej normalizacji z innymi państwami arabskimi. Jest ich trochę. Z utrzymaniem tego status quo, czyli kontroli nad zachodnim brzegiem, kontroli nad większością tego, co tam się dzieje, spokoju, bo to jest bardzo istotne, tak? Bo utrzymanie autonomii palestyńskiej, współpraca z władzami, obecnie jest zawieszona, ale tak co do zasady ten mechanizm wytworzony, czyli spokój za jakąś formę właśnie samostanowienia, bardzo ograniczoną i korzyści dla elit palestyńskich, z autonomii palestyńskiej. To jest to, co Izraelczycy, co wyborcy Netanyahu i też innych liderów, to jest opcja dla nich najkorzystniejsza. Pytanie oczywiście, jak długo by to status quo się utrzymało. Tak? Wiadomo, że frustracja wśród Palestyńczyków rośnie. Wiadomo, że można gasić kolejne pożary, można dogadywać się nawet i z Hamasem, tak, na temat jakiegoś dłuższego zawieszenia broni w zamian za inwestycje i poprawę sytuacji w Strefie Gazy, ale zawsze dotykamy teraz rzeczy dość trudnych w ocenie i przewidywaniu, tak, kiedy nastąpiłaby jakaś eskalacja, co byłoby punktem zwrotnym, tak, to troszeczkę jak było przy pierwszej intifadzie, tak, która umknęła większość izraelskich decydentów się nie spodziewała w ogóle takiego rozwoju sytuacji, tak, skupiając się na walce jakby poza granicami Izraela z OWP. Także faktem jest, że sporo zmieni, tak jak powiedziałem, aneksja jest wciąż dość prawdopodobna. Sporo czynników to oczywiście opóźniło tą decyzję, czy wpłynęło, tak, mieliśmy cały rok kampanii wyborczej, mamy epidemię COVID-u, tak? Są też dodatkowe czynniki. Można założyć, że gdyby nie byłoby tej epidemii, gdyby Netanyahu bardziej udało się jednak te wybory w swoją stronę wygrać, aneksja byłaby dużo bardziej prawdopodobna, pewnie normalizacja, czy te właśnie gesty strony państw arabskich byłyby wtedy byłyby przyspieszone, tak? Bo o tym porozumieniu abrahamowym, jak to oficjalnie się nazywa, toczone były rozmowy od dłuższego czasu, dłuższym niż deklaracje Netanyahu o aneksji. To jakby ta zapowiedź przejęcia osiedli te procesy przyspieszyła, tak? Więc być może tak naprawdę
dokładnie
obserwujemy pewien proces, który się już toczył, który został teraz jakby w specyficznym momencie politycznym odtajniony i nagłośniony. Więc pytanie, jak dalej to się posunie. No i tak wracam do punktu wyjścia. Kluczowe punkty, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych.
No właśnie, a patrząc na ten szerszy kontekst krajów arabskich, mówi się, że te następne w kolejce kraje, może to być Bahrajn lub Arabia Saudyjska, do tego zbliżenia z Izraelem. Który z tych krajów może być pierwszy? Czy co byłoby bardziej prawdopodobne i jak długo możemy czekać na takie kolejne ogłoszenia czy kolejne działania? I też właściwie jak się w tym wszystkim mają wybory w Stanach, czy to, kto zostanie nowym prezydentem, może być kluczowe w tej kwestii?
Z pewnością wydaje się, że pierwszymi kandydatami naturalnymi do normalizacji są te pozostałe państwa Zatoki, czyli Bahrajn, czyli Oman. To były państwa, które jakby i komunikaty wychodzące z tych państw po ogłoszeniu porozumienia Emiraty-Izrael były najkorzystniejsze, najbardziej w najlepszym tonie, tak tu imijmy. Kuwejt z kolei, czyli inne państwo z Zatoki, było już bardziej stanowcze, mniej przychylne, ale on tradycyjnie jest bardziej rzecznikiem państw palestyńskich, z państw GCC. Mamy jeszcze na orbicie takie państwa jak Sudan, jak Maroko, No i pozostałe państwa Ligi Arabskiej, też państwa Mauretania, która kiedyś miała relacje dyplomatyczne zerwane chyba po płynnym ołowiu. Więc jakby lista jest spora, ale jak przyjrzymy się właśnie reakcjom po ogłoszeniu porozumienia, no to widzimy taki jakby mechanizm, no krok w przód, krok w tył. Tak? Mieliśmy deklarację ze strony sudańskiego rzecznika MSZ-u o normalizacji. No, rzecznik później stracił pracę i kolejne komunikaty były już bardziej zachowawcze. Tak samo premier Maroka, tak, na początku zaprzeczył jakkolwiek, że będą dążyć do normalizacji. Później jakoś też się z tych wypowiedzi wycofał, więc jakby jest pewna, nie ma takiego efektu domina, tak, że teraz kolejne państwa ustawiają się w kolejce. Arabia Saudyjska...
Jest to chyba taki moment, przepraszam, że wejdę w słowo, że te kraje arabskie trochę obserwują swoje społeczeństwa, to co się dzieje, jak reagują obywatele i trochę badają grunt, prawda? Co można by zrobić, jak daleko można by się posunąć, żeby to zostało jednak zaakceptowane?
Społeczeństwa tak, no, pamiętajmy, że mówimy o państwach, o systemach raczej autorytarnych, tak? Więc które oczywiście muszą no, bardzo się wsłuchiwać w głos płynący z wewnątrz, ale też mający na tyle rozwinięte mechanizmy kontroli czy represji, że no, mogące, jeśli jak nie są w jakiejś wysokiej niestabilności wewnętrznej, to kwestia porozumień z Izraelem by jakby nie doprowadziła do potężnych rewolt tak wewnętrznych, czy jakkolwiek to by nie wyglądało. Ale faktem jest, że państwo obserwują, co się teraz właśnie dzieje na tej linii, jak reagują kolejni aktorzy. No myślę, że dość znaczącym są te niedawne komentarze izraelskie na temat F-35, tych samolotów, które miały być jakby jedną z korzyści, które miał Emiraty, które Emirat miał otrzymać po normalizacji z Izraelem. No prawdą też jest taka, jakby może wracając do Arabii Saudyjskiej, bo to jest jakby kluczowy gracz w tej całej układance i no, reakcje strony Arabii Saudyjskiej były okej, w miarę akceptujące, ale jakby, że normalizacja może nastąpić ze strony właśnie królestwa tylko po odniesieniu się do kwestii palestyńskiej. Niewykluczone są oczywiście jakieś tam drobne symptomy normalizacji typu przyzwolenie na otwarcie od przestrzeni powietrznej na transport między Emiratami i Izraelem, ale mówiąc o takich stricte politycznych rzeczach, jednym z też ważniejszych komunikatów było to, że jakby taka wskazówka, że żeby pozostałe państwa arabskie też wyznaczyły swoistą cenę za tą normalizację. Tak? Tu Emiraty mogą faktycznie powiedzieć, że wstrzymały aneksję i to jest ten największy klucz porozumienia, tak? Więc pozostałe państwa, to mnie Bahrain, Oman, no też musiałyby mieć korzyści z tego porozumienia, poza takimi no, czysto obiektywnymi, tak jak no, działanie za stabilności, biznes, wzmocnienie właśnie relacji ze Stanami i etc., etc., etc. No tu też jest kwestia, myślę, kto będzie rządzić w Waszyngtonie. Na pewno państwa arabskie się lepiej dogadują obecnie z administracją Trumpa, bo mają po prostu większą pewność to ciężko powiedzieć o pewności, jeśli mówimy o prezydencie obecnym Stanów Zjednoczonych, ale jeśli chodzi o kierunki, tak, czyli ten antyirański wymiar, bo to też należy o tym pamiętać, nastawienie takie mocno transakcyjne, kwestie związane oczywiście z ropą, z bronią, z biznesem, no, wojskiem, to wszystko jakby wskazuje, że na pewno administracja też może tymi relacjami sterować odpowiednio właśnie też w relacjach z Izraelem, bo aneksja, to też może warto jeszcze dać mały przypis, jeśli by doszło do aneksji w roku wyborczym, ta aneksja mogłaby doprowadzić jednak do jakiejś tam destabilizacji, osłabienia relacji, ogólnie no, do różnych tam problematycznych kwestii, no, to by nie wyglądało dobrze w kampanii wyborczej, a wykazanie, że administracja Trumpa doprowadziła do porozumienia z najbliższymi sojusznikami w regionie, no to już zdecydowanie wyborczo brzmi lepiej. Biden też jakby poparł ten kierunek i myślę, że jeśli by jednak demokraci wygrali, to z pewnością też ta normalizacja byłaby jakoś tam wspierana. Ale demokraci stracili dużo serca w ostatnim czasie do Izraela, szczególnie to jakby zaangażowanie po stronie republikanów ze strony Netanyahu no nie pozostało niezauważone, więc być może te procesy byłyby, o ile wspierane, to może nie byłyby aż tak intensywnie wykorzystywane i to byłoby część jakiejś szerszej zmiany politycznej wobec Bliskiego Wschodu u nowej administracji.
A jeszcze mam takie pytanie, trochę chciałbym w fantazję popłynąć, bo ostatnio pojawił się taki wyrwany z kontekstu fragment wywiadu z libańskim prezydentem Michelem Aounem dla francuskiej prasy, w którym to fragmencie Michel Aoun mówił, że no nie wyklucza jego kraj rozmów pokojowych z Izraelem. No ale to jest jednak pewna sfera fantazji. Co w ogóle musiałoby się zdarzyć, żeby można było mówić o jakiejkolwiek przyszłej normalizacji między Izraelem a Libanem?
Faktycznie jest to dość mocno fantazyjny scenariusz. Tak, przygotowując się do naszej rozmowy dzisiaj, robiąc research, natknąłem się na tweeta Anshela Pfeffera, to jest izraelski dziennikarz, korespondent The Economist, pisze dla Haaretz, też jest autorem biografii Netanyahu, krótko mówiąc, jeden z najlepszych specjalistów od izraelskiej polityki. I on tak trochę tak pół żartem, pół bez jakiegoś tam sprzężeniem oka zamieścił na Twitterze listę państw, kolejność państw arabskich, w których by te państwa, lista państw w kolejności nawiązywania relacji z Izraelem. Tam pierwszy był bodajże Bahrain czy Oman, już nie pamiętam, ale ostatni był właśnie na samym końcu był Liban. Jeszcze na samym końcu był Liban, a przed nim była Syria, była Palestyna, nomen omen, Irak, Iran, więc jakby o czymś to chyba świadczy. No tu się zazębia parę rzeczy. Ja tą wypowiedź prezydenta tak bardziej traktuję w charakterze, że no, jest taka atmosfera obecnie, z uwagi na normalizację jest Bejrut i jest Liban w poważnym kryzysie wewnętrznym związanym z sytuacją epidemiologiczną i ostatnim wybuchem. Więc jakby to rzecz, którą warto rzucić tak na dla zachodniego odbiorcy i dla zachodniego ucha moim zdaniem. A jeśli chodzi o to, co by się musiało stać, no ja widzę takie trzy główne czynniki. Po pierwsze Hezbollah, tak, czyli główna siła polityczna i też zbrojna w Libanie, której uzasadnieniem obecności i osią polityczną i po prostu uzasadnieniem istnienia jest zbrojna wojna przeciwko Izraelowi. Tak jak długo najważniejszą rolę w państwie, jedną z najważniejszych roli pełni taka formacja, taka organizacja, to też będąca przedłużeniem interesów irańskich w wielu miejscach, no to nie ma za bardzo mowy o jakiejkolwiek normalizacji. No po drugie mamy cały szeroki kontekst polityczny, tak, czyli też rozliczenie się pewne z tą historią, tak, libańsko-izraelską, wejściem do Libanu w 82, okupacją południowego Libanu, tym całym jakby bagażem, tak, tu być może kojarzycie, jest taki film libański sprzed paru lat, Zniewaga bodajże, jest polskie tłumaczenie, które jakby dobrze opowiada o tym jakby jak te kwestie, jak ta przeszłość właśnie związana z Izraelem, ogólnie Izraelem w regionie, jak bardzo ciągle jest żywa w libańskim społeczeństwie. No do tego dochodzi...
Nie trafiłem na ten film nigdy. Warto obejrzeć?
Bardzo polecam. Jest to taka specyficzna formuła i akcja, ale no, polecam.
Muszę zobaczyć.
Jest jakby stata jakby kwestia polityczna wewnątrz Libanu, tak, czyli mamy masę partii politycznych obecnie raczej nie, chyba żadna z nich nie wysyła jakichś korzystnych sygnałów wobec Izraela, czy jakichś tam czy tym podobnych rzeczy. Jest oczywiście kwestia uchodźców palestyńskich w Libanie, którzy też pełnią jakąś polityczną rolę w tym wszystkim, więc jakby też ten cały polityczny bagaż wokół tego. No i trzecia kwestia taka najbardziej prozaiczna, ale kwestie czysto graniczne, tak, bo są spory tam na granicy libańsko-izraelskiej, z farami Szeba, jest kwestia rozgraniczenia wód terytorialnych z złożami gazu w tle i całe jakby te wszystkie kwestie już doraźnie normalizacji, więc faktycznie jeśli chodzi o Liban, no to mówimy o bardzo, bardzo odległym scenariuszu, ale no też w ostatnich latach obserwowaliśmy, jak wiele jakby rzeczy, które wcześniej były nazywane no, niemożliwymi na Bliskim Wschodzie się działo, ale tak, myślę, zgodzę się tutaj z tweetem, o którym mówiłem na początku, że Liban będzie raczej, no Liban, Syria, państwa na samym końcu, czyli ogonka normalizacji.
Super, bardzo dziękujemy za, znaczy nie super, że na końcu będzie Liban, ale super, że zgodziłeś się z nami porozmawiać, bardzo dziękujemy.
Tak, za ten komentarz. Jedno jeszcze pytanie właściwie w kwestii filmów, a może i bardziej seriali, skoro sami zeszliśmy naturalnie na ten temat. Jak oceniasz ostatnie różne produkcje izraelskie, akurat telewizyjno-netflixowe?
Które są dostępne u nas w Europie, w Polsce.
Masz swojego faworyta, ulubiony film, serial?
Ostatnio wreszcie znalazłem trochę czasu na to, bo wcześniej z tym było różnie, więc z takich rzeczy, znaczy brakuje mi kurczę do pełnego obrazu, ten HBO, Our Brothers,
Our Boys,
o Jezu, miałem na końcu języka, tego właśnie nie widziałem, ale przypomnę, że to jest fajne.
Jest bardzo mocne.
Więc to no mogę polecić When Heroes Fly. To jest na Netflixie opowieść o czwórce izraelskich żołnierzy, byłych żołnierzy, przyjaciół, których tam się wiadomo poróżniło coś, którzy wyruszają poszukiwać siostry jednego z nich do Ameryki Południowej, więc mamy te izraelskie klimaty backpackersów, tego gap year po armii, mamy też kwestie zespołu strefu urazowego, bo ci żołnierze walczyli w II wojnie libańskiej w 2006 roku, wojnie w 2006 roku. Świetni izraelscy aktorzy, bo tam grają ci znani też z innych produkcji typu Sztisel czy Fauda. Więc dość izraelski, więc jakby ludzie, którzy jakoś się orientują w temacie, sporo tam smaczków wynajdą, a dla jakby osób mniej związanych to po prostu jest naprawdę dobrze zrobiony serial, który jakoś tam trzyma w napięciu. No i 8 odcinków to wiadomo, można łyknąć w weekend, więc to mogę polecić.
Świetnie, no to bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo za całą rozmowę, za komentarz. Mamy nadzieję na przyszłą oczywiście współpracę i że będziemy się jeszcze dzwaniać w różnych kwestiach izraelsko-palestyńskich i z szerszym kontekstem, jeżeli tylko się uda. Zapraszamy do nas zawsze.
Bardzo chętnie, a ja może za chwilę Kubie prześlę zresztą tej zniewagi, bo to jest naprawdę fajna rzecz, specyficzna bardzo, ale myślę, że dla oglądu bliskowschodniego dość znacząca.
Cudownie. Super. I na pewno polecimy też wszystkim naszym słuchaczom.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Koniec naszego odcinka specjalnego. Oczywiście standardowo słyszymy się znowu w najbliższy poniedziałek. Także do usłyszenia.
Do usłyszenia.